Hołd 500. Historia, kultura, pamięć. Taki dokładnie nosi tytuł ekspozycja. Tłumy gości zjechały na wtorkowy wernisaż, w tym Frank Bayard, obecny wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Nie zabrakło teatralnej inscenizacji, w której Stańczyk przybliżał wydarzenia sprzed lat.
Jest! Już jest! Do Krakowa przybywa Albrecht w towarzystwie swojej świty. Albrecht przywdziany w zbroję w towarzystwie brata Jerzego i księcia legnickiego Fryderyka, biskupów i możnych. Po wejściu na podium cała trójka przyklęknęła, a znajdujący się bliżej króla Albrecht, kładąc dwa palce na Ewangelii spoczywającej na kolanach króla, złożył uroczystą przysięgę. Obiecuję i przysięgam, że najjaśniejszemu władcy i panu Zygmuntowi, królowi Polski, wielkiemu księciu Litwy, Rusi i wszystkich ziem pruskich, panu i dziedzicowi, jako memu przyrodzonemu panu dziedzicznemu oraz dzieciom i następcom jego królewskiej mości, królom i królestwu polskiemu będę wierny.
Janusz Turpinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.
Dlaczego taka wystawa się w tym miejscu odbywa?
Miejsce jest nieoczywiste, ale ta rocznica skłania nas do interpretacji i reinterpretacji wydarzeń roku 1525. Naturalnym miejscem wydaje się Kraków, ale wtedy wpisujemy hołd w taki nurt dużej polityki, wielkiej polityki stosunków polsko-niemieckich, dyskutujemy o konsekwencjach. A Malbork zwraca uwagę na taki lokalny aspekt. Dla nas jest to kolejna sposobność, aby opowiadać historię zamku w taki szczególny, ulubiony przez nas sposób, to znaczy z takiej ogólnoeuropejskiej perspektywy. Hołd się bardzo ładnie w to wpisuje. Mamy cały zespół kuratorski, dlatego że wystawa pokazuje nie tylko historię, pokazuje kulturę, a więc pokazuje fenomen dworu Albrechta Hohenzollerna, tego królewieckiego dworu porównywalnego z dworem Zygmunta I i dworem Jagiellońskim w Krakowie. I mamy też część poświęconą pamięci, a więc tutaj już sięgamy aż po wiek XX. Czterech kolegów, którzy wzięli na barki mój pomysł, moją ideę i bardzo jestem im za to wdzięczny, że poprowadzili ten pomysł i uznali go za warty realizacji.
Artur Dobry, dział historii, kurator do spraw badań zbiorów historycznych. Wystawa to jest przede wszystkim rocznica hołdu pruskiego. 10 odbyła się ta wielka impreza na rynku w Krakowie, o której również będziemy opowiadać w trzeciej części naszej ekspozycji. Mamy cały zestaw materiałów dokumentalnych, które pochodzą od 1466 roku, czyli jest najstarszy dokument pokazywany na tej wystawie. To jest dokument drugiego pokoju toruńskiego, od którego wzięła się cała ta narracja związana z hołdami, ponieważ zgodnie z tym traktatem wielcy mistrzowie krzyżaccy zostali zobowiązani do składania hołdów polskiemu królowi. Czterech z nich złożyło takie hołdy, dwóch niestety nie. Jednym z tych dwóch był również Albrecht Hohenzollern, który został powołany na wielkiego mistrza w 1511 roku. I on doprowadził do wojny między Polską a zakonem w latach 1519-21. Zawarto pokój na 4 lata i w międzyczasie dogadano się, czyli strona polska i strona krzyżacka, że należy coś z tym państwem zrobić. Zygmunt Stary, nasz król, stwierdził, że w takim razie może uda się sekularyzować zakon, czyli po prostu krzyżacy przestaną być zakonnikami, a staną się po prostu tylko zwykłymi obywatelami państwa, które zostało powołane w 1525 roku. To było księstwo pruskie. Pierwszym księciem był Albrecht Hohenzollern i on stworzył w Królewcu, ponieważ to była ta siedziba, no bo wiadomo, że Malbork no niestety nie, bo Malbork należał do Prus królewskich, czyli tutaj była siedziba królów polskich. W związku z tym w Królewcu na zamku, dawnym zamku marszałka zakonnego, powołał dwór. Był to człowiek bardzo światły, świetnie wykształcony, zarówno z pierwszą, jak i z drugą, przede wszystkim z drugą żoną, postanowili ten dwór bardzo wzbogacić. Zapraszali różnych naukowców, artystów, rzemieślników po to, żeby królewiec stał się taką stolicą naprawdę ważnego państwa. Samo państwo było niestety dosyć biedne, ponieważ tam głównie na wschodzie Prus to były puszcze albo nieużytki. On starał się doprowadzić do rozwoju tego kraju. Na początku kultura. Na naszej wystawie mamy cały szereg fantastycznych rzeczy związanych z rzemiosłem artystycznym, związanych z dworem królewieckim. I tu chociażby trzeba było wspomnieć o słynnej srebrnej bibliotece, która była ufundowana przez Albrechta i jego drugą żonę Annę Marię. Ta biblioteka znajdowała się na Zamku Królewieckim. To są piękne okładziny ksiąg, głównie ksiąg luterańskich, między innymi Biblię Marcina Lutra. Ten cały zbiór liczył 20 sztuk. Do naszych czasów zachowało się 15, z czego 12 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. My na naszej wystawie po raz pierwszy w Malborku pokazujemy 5 takich okładzin. To jest wyjątkowy rarytas. I jeszcze dodatkowo, jeszcze jedna księga, która jest w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Ponadto dużo portretów pokazujących ludzi, którzy byli związani przez tych kilkaset lat od początku, czyli od hołdu w 1525 roku, aż po ten hołd ostatni, ten, który kończy naszą narrację, 1772, czyli pierwszy rozbiór Polski i w konsekwencji, kiedy tutaj Fryderyk II, król Prus, przejmuje Prusy dawne, polskie Prusy królewskie, w wielkim refektarzu odbywa się hołd stanów pruskich, czyli obywateli pruskich, nowemu władcy, nowemu królowi, królowi Prus. To jest taka klamra wieńcząca jak gdyby tą naszą wystawę. A w XIX wieku i w XX wieku mamy do czynienia z pamięcią tego hołdu. No najbardziej ikoniczny oczywiście jest Jan Matejko ze swoim fantastycznym obrazem wiszącym do dzisiaj w sukiennicach. Bardzo polecamy oczywiście pojechać do Krakowa i zobaczyć. Najpierw do Malborka, żeby zobaczyć wystawę, a potem oryginalny, wielki obraz Matejki, który wisi w Krakowie.
Ale tutaj możemy też zobaczyć jakby namiastkę tego obrazu.
Tak, namiastką tego obrazu jest szkic olejny. Po raz pierwszy zostanie pokazany właściwie publiczności. On pochodzi ze zbiorów prywatnych. To, że on przyjechał do Malborka, to jest taka jak gdyby też rekompensata za to, że tego wielkiego obrazu, no ze względów konserwatorskich chociażby, nie dało się przetransportować z Krakowa do Malborka. Ale ten właśnie niewielki, ale jednak oryginalny matejkowski szkic do tego wielkiego obrazu hołd pruski 1525.
Wiele lat później mistrz Jan Matejko uwieczni ten arcyważny dla Polski moment, malując swój epicki obraz. Hołd pruski. Jak zobaczył tę sytuację. Oto proszę, na pierwszym planie kuzyni Hohenzollerna, jego świta Jerzy i Fryderyk w strojach niemieckich, coś jakby za siebie chowający. Hołd oddają, ale wewnętrznie się nie korzą. O, a wszystkiemu z tyłu przygląda się Bona. W chwili składania hołdu nie było jej na rynku krakowskim, stała w oknie. Niezadowolona z biegu wydarzeń. Ona wie, że w polityce liczy się tylko całkowite zwycięstwo. Jest Włoszką i kobietą, to nie ułatwia jej realizacji swoich pomysłów na dworze polskim. Samotna, obrażona, nieobecna.
Tutaj mamy pierwszą część wystawy, historia. Sławomir Majoch, współkurator wystawy i pełnomocnik dyrektora do spraw wystawy Hołd. I proszę zwrócić uwagę, że mamy zestawienie w ogóle na całej wystawie dwóch elementów. Takich części metalizujących, które odwołują się jednak do starcia zbrojnego. I po drugiej stronie mamy zestawienie z tkaninami, czyli z dworem, splendorem, wspaniałością. I taki jest pomysł na każdą część wystawy. Każda część wystawy ma też inną kolorystykę. W pierwszej części królewskiej jest kolor czerwony, w drugiej części bardzo popularny na dworze Alberta Hohenzollerna niebieski, a trzecia część wystawy, czasy rozbiorów, szaro-czarny.
Tutaj na samym początku wystawy widzę przepiękny dokument, który wiem, że ma ogromne znaczenie dla całej tej historii.
Tutaj mamy dokument drugiego traktatu pokojowego toruńskiego z dziesiątkami pieczęci, które uwierzytelniały tekst, który został zawarty.
No właśnie, to jest, można zobaczyć, jak ta dawna dyplomacja, jakie dokumenty tworzyła i jak one wyglądały. Można umysłowo przenieść się te 500, ponad 50 lat wstecz.
Dokładnie tak. Ja może przy tym stanę. Co to sanktuarium? Najważniejszy dokument na wystawie. Oryginał Traktatu Krakowskiego 1525. W idealnym stanie. To aż niewiarygodne, że to przetrwało równe 500 lat. To pokojowe rozwiązanie było czymś niesamowitym w tamtych czasach.
Że ktoś nie orężem, ale właśnie pokojowo poddaje się.
Tak.
Dyplomacją.
Jednym z arcydzieł, jakie mamy na wystawie, jest sprowadzony z Zamku Królewskiego na Wawelu, a konkretnie ze Skarbca, miecz sprawiedliwości króla Zygmunta I, który jest wspaniale oświetlony, błyszczy, mieni się. Możemy sobie właściwie przenieść się na rynek krakowski i wyobrazić sobie, jak tego typu przedmioty wyglądały chociażby w słońcu, które też dzisiaj mamy. I obok, wyżej, portret Zygmunta I z Muzeum Narodowego w Poznaniu i też widzimy władcę, który jest równie dumnie pokazany jak na obrazie Matejki.
Bartłomiej Butryn, Muzeum Zamkowe w Malborku, Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, jeden z czterech kuratorów wystawy rocznicowej Hołd 500.
Tutaj mamy słynnego Albrechta Hohenzollerna, który składał hołd. To jest jeden z wizerunków, który na tej wystawie Państwo zgromadzili.
Albrecht stał się jednym z takich bohaterów tej wystawy. Hołd 500, jak sama nazwa mówi, jest wystawą rocznicową, ale opowiada ona nie tylko o akcie krakowskim i hołdzie złożonym przez Albrechta w 1525 roku, ale też o innych hołdach, którzy zarówno wielcy mistrzowie zakonu niemieckiego musieli składać królom polskim, jak i potem ich jakby spadkobiercy na tym obszarze, czyli książęta pruscy, składali kolejnym królom elekcyjnym. W związku z tym, że jesteśmy w dawnej siedzibie zakonu niemieckiego, Albrecht był ostatnim wielkim mistrzem tegoż zakonu, więc on niejako stał się ważnym bohaterem na naszej wystawie. Jego portrety powtarzają się w naszej przestrzeni wystawienniczej chyba 7-krotnie, jeśli nie więcej. Nie liczę tutaj monet, które też w jakimś wyborze prezentujemy i tam twarz tego władcy, tego księcia też jest ukazana. Mówię tutaj o portretach, mówię o wyrobach rzemiosła artystycznego, ponieważ to, że w 1525 roku Albrecht zawarł pokój z królem Polski, dało potem możliwość obu władcom prowadzenia wspólnej polityki i rozwoju kulturalnego w obu stolicach, i w Krakowie, i w Królewcu, który był miastem prowincjonalnym i który około połowy XVI wieku wyrósł do pozycji ważnego ośrodka sztuki, kultury i uniwersyteckiego. Albrecht założył, przypomnę, w 1544 roku uniwersytet, nazwany potem od jego imieniem.
W jakiej sali jesteśmy?
Wystawę podzieliliśmy na trzy części. Pierwsza część historia, druga część kultura i trzecia pamięć. Znajdujemy się teraz w tej części środkowej poświęconej kulturze materialnej Królewca, Prus książęcych, mecenat artystyczny dworu Albrechta, a także zmiana konfesji wyznaniowej, ponieważ Albrecht po złożeniu hołdu kilka miesięcy później przestał być poddanym Rzymu i przyjął nauki Marcina Lutra.
Pierwsza żona.
Portret Albrechta i pierwsza żona. Portret Albrechta jest w zbiorach weimarskich, a żona jest ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Te portrety spotykają się razem prawdopodobnie pierwszy raz w ostatnim stuleciu. Muzealniczy smaczek, wiadomość dla partnerów z Niemiec o tym, że będzie obecna tutaj małżonka na portrecie, bardzo ułatwiła sprawę wypożyczenia.
Tu jesteśmy przy jednych z najcenniejszych obiektów, które znalazły się na tej wystawie.
Żona Albrechta była mecenaską sztuki na poziomie dorównującym mężowi. Ona była inicjatorką ufundowania 20 srebrnych opraw do pism reformatorów, czyli pisma Marcina Lutra, i jest to tak zwana srebrna biblioteka księcia Albrechta. Chociaż tak podkreślam, inicjatorką była żona, ale do historii ta biblioteka przeszła pod nazwą męża. Między 1555 a 1565 rokiem zamówiono właśnie 20 srebrnych opraw, wykonywało ich kilku złotników królewieckich, ale też sięgnięto po mistrzów z Augsburga i powstał właściwie taki niepowtarzalny zestaw 20 srebrnych opraw. No, mamy po prostu do czynienia z księgami formatu dużej takiej Biblii, więc dosyć grubymi, oprawionymi w drewniane okładziny i na te drewniane okładziny aplikowane są srebrne, dosyć cienkie blachy, pięknie zdobione ryciem, grawerunkiem, ale też elementami odlewanymi. Tutaj właśnie stoimy przed jedną z takich pism Marcina Lutra. Na grzbietach widzimy portret księcia Albrechta w takiej półpostaci, trzymającego miecz w pełnej zbroi i na rewersie książęca małżonka, fundatorka tego wspaniałego zestawu.
Te księgi są tak pokazane, że możemy rewers po prostu w lustrze odbicie dołu zobaczyć.
No tak, to umożliwiliśmy. Księgi leżą, ponieważ ich waga powoduje to, że ulegają deformacji, więc jest to optymalna pozycja, w jakiej możemy je prezentować.
Rafał Panfil, kustosz w dziale historii Muzeum Zamkowego w Malborku. Na pewno uważam Srebrna Biblioteka, to jest gratka, bo rzadko można, zresztą w ogóle wszystko, co się wyciąga z bibliotek, to na co dzień leży pozamykane i nikt do tego nie ma właściwie dostępu. Wystawy są taką jedyną okazją, żeby zobaczyć, czyli ta biblioteka, okładki wykonane ze srebrnej blachy, które pokrywają dzieła religijne, luterańskie przede wszystkim. W trzeciej części ja bym też polecił szkic hołdu pruskiego autorstwa Jana Matejki. No nie udało nam się niestety dostać, chociaż zabiegaliśmy o to, obrazu tego wielkiego, ale mamy szkic, także też na pewno warto zobaczyć.
A trzecia część wystawy to jest Kultura Pamięci. Ona opowiada o tym, co się wydarzyło przede wszystkim w sztuce i w kulturze, w historii od końca XVIII wieku do współczesności. Mamy kilka obrazów, między innymi także szkic Jana Matejki do hołdu pruskiego. Ja zaznaczę, że on pochodzi ze zbiorów prywatnych, ale tutaj właściciel był dla nas bardzo życzliwy, zarówno ten, jak i inny, bo też mamy na przykład obraz Edwarda Dwórnika ze zbiorów prywatnych, który jest niemalże tak duży jak sam obraz Matejki, ale mamy też własność Fundacji Kantora, także pracę Tadeusza Kantora.
Które też są komentarzem do hołdu?
Dokładnie tak. My się nie zatrzymujemy tylko i wyłącznie na XIX wieku. Chcemy opowiedzieć i zadać pytanie, czym dzisiaj dla nas są te wydarzenia sprzed 500 lat, czy mają jeszcze znaczenie i jakie miały znaczenie w ostatnim, powiedzmy też, stuleciu. Czyli pokazujemy pracę artystów sprzed 50 lat, sprzed 70, ale też współczesnych, bo mamy przykład komiksu, a nawet klocków Lego. I pretekstem do pokazania tej wystawy jest 500-lecie, natomiast to nie jest tylko wystawa o samym hołdzie. Ona jest zdecydowanie szersza.
Arkadiusz Dzikowski, Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku.
Jakie atrakcje związane z wystawą Hołd Państwo przygotowali dla najmłodszych zwiedzających?
Jeśli chodzi o dział edukacji, to tak jest sprostowanie, nie zajmujemy się wyłącznie najmłodszymi. Czyli tutaj ta oferta edukacyjna, ona dotyczy wszystkich grup wiekowych. I jest to głównie oferta taka, która ma przybliżyć dość trudną tematykę historyczną. I są jakby tutaj dwa obszary tej edukacji. Pierwszy obszar to są takie stanowiska edukacyjne, samoobsługowe, można powiedzieć, w przestrzeni wystawy. Dotyczą one głównych postaci, głównych procesów historycznych. Są to różne układanki w formie gier i tak dalej. Jedną z większych atrakcji jest próba odbudowy z ruin Zamku w Królewcu, który jak wiadomo już dzisiaj nie istnieje, a my wydrukowaliśmy go na drukarce 3D w dosyć dużych rozmiarach i na podstawie archiwalnych zdjęć można ten zamek sobie odbudować. Istnieje coś takiego jak przeniesienie do renesansowej pracowni malarskiej, czyli zwiedzający mogą samodzielnie tworzyć portret Albrechta Hohenzollerna. W przestrzeni wystawy portretów będzie kilka, ponieważ można poprzestać tylko na kopiowaniu fragmentu i po prostu zwiedzać dalej. A oprócz tego drugą częścią oferty edukacyjnej są zajęcia edukacyjne, warsztatowe i lekcje muzealne, które dedykowane są różnym grupom wiekowym, tak jak powiedziałem, i obejmują różne sekcje tematyczne. Od spraw politycznych, poprzez sprawy militarne, poprzez kwestie sztuki, nauki, przemian religijnych również, wszystkiego co związane było z sekularyzacją Prus i utworzeniem księstwa pruskiego.